Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające. Dzisiaj nagrywam sama, a w zasadzie nie sama, tylko bez Agnieszki, ale nagrywam ze wspaniałą gościnią, którą jest dr Martyna Kozłowska-Wytyk. Cześć Martyna.
Cześć, cześć.
I dzisiaj spełnia się moje marzenie, czyli nagrywamy odcinek o zdrowiu kobiet. Nagrywamy odcinek o zdrowiu ginekologicznym, o tym, jak działa kobiece ciało. I zadajemy różne pytania o to, co mamy jako kobiety i na co powinniśmy uważać, jak powinniśmy się serwisować, jak o siebie dbać, dlaczego to jest ważne. Wydaje mi się, że nie ma dziewczyny, która i kobiety, która nie spotkałaby się kiedykolwiek z tekstem: no taka pani uroda, no tak już pani ma, albo z takim trochę, może nie lekceważącym, ale takim trochę zbywającym podejściem, że no to normalne, że boli i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest bzdura, że prawda leży troszkę gdzieś indziej. Ja mam takie mocne przeświadczenie, że jest tak, że kobiecego ciała nie bada się tak dokładnie jak męskiego, że żyjemy w świecie, w którym ciało męskie jest domyślnym ciałem, a ciało kobiety no, znacznie się różni.
Diametralnie się różni.
Chciałam to właśnie zapytać specjalistkę, czy te przeczucia są słuszne i jakby, żeby Martyna nam powiedziała, gdzie dokładnie jakby szukać odpowiedzi i jak to do końca jest. Pretekstem do nagrania tego odcinka jest lektura książki Macica, Lia Hazard ją napisała. Ta książka się ukazała niedawno w wydawnictwie Czarne, ale ja sobie jeszcze też w ramach przygotowań do tego odcinka, do tej rozmowy, przeczytałam sobie też, w zasadzie nie przeczytałam w całości, ale przejrzałam bardziej taką książkę, która się ukazała parę lat temu w wydawnictwie Marginesy i to jest książka Biblia Waginy, dr Jen Gunter. I teraz różnica między tymi dwoma książkami jest taka, że ta Biblia Waginy jest bardziej taka faktograficzna, jest bardzo dużo takich faktów tam, opisów, jest fajnie podzielona na rozdziały, także można sobie zerknąć dokładnie do rozdziału, który nas interesuje i sobie poczytać. Są fajne podsumowania, jest to napisane bardzo zwięźle i tak treściwie. Natomiast ta książka, którą przeczytałam w całości, to Lia Hazard, Macice, ona jest bardziej taką opowieścią właśnie. Zresztą nosi nawet taki podtytuł, Opowieść o naszym pierwszym domu. I ona się tak, tą książkę się trochę lepiej czyta pod tym kątem, że ona właśnie snuje taką historię. Też jest podzielona oczywiście na rozdziały. Żadna z tych książek nie stara się jakby odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo trudno jest odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo każda kobieta jest inna i ma inne potrzeby, ma inną sytuację. No ale my dzisiaj postaramy się zwrócić uwagę na takie podstawy.
Trochę o ciele, trochę o duszy, a trochę o wzajemnym powiązaniu tych dwóch kwestii w ciele kobiety.
Tak, bo to jest też super ważne, prawda? Że to na siebie wpływa. Nasze zdrowie, nasz ogólny dobrostan wpływa też na nasze zdrowie.
Zdrowie fizyczne, psychiczne i ogólne dobre samopoczucie. Tak jest. Wszystko ważne.
Wszystko ważne. Co mogę jeszcze powiedzieć o Martynie, o naszej gościni? Martyna była przez jakiś czas moją lekarką. Trafiłam do Martyny, bo miałam taką sytuację niepokojącą ze swoim zdrowiem. Moja miesiączka po prostu zaczęła wyglądać inaczej. Zaczęłam się inaczej czuć. Czułam, że coś jest nie tak, ale nie mogłam tego do końca nazwać ani uchwycić i poszłam najpierw do takiej mojej przychodni normalnej, do której zawsze chodziłam. Tam mi powiedziano, że mam coś na jajniku, ale to się powinno samo wchłonąć i że kontrola gdzieś za pół roku. Ale to mi nie dawało spokoju, bo stwierdziłam, że pół roku to jest bardzo długo. Zrobiłam to, co z reguły robię, czyli weszłam na znanego lekarza, sprawdziłam, kto ma bardzo dobre oceny i przyjmuje gdzieś blisko miejsca mojego zamieszkania i tak trafiłam do Martyny.
tak się nasze drogi skrzyżowały.
Dokładnie. I trafiłam właśnie do Martyny, która no, uratowała mi życie. Bo zdiagnozowała mnie prawidłowo i koniec końców też przeprowadziła operację w szpitalu, w którym pracuję. Także za to będę Ci zawsze bardzo wdzięczna.
Bardzo dziękuję i cieszę się, że mogłam Tobie pomóc, naprawdę. Bo widziałam strach w oczach, jak się po raz pierwszy spotkałyśmy rzeczywiście. No ale na szczęście, powiedzmy, krok po kroku doszłyśmy do tego, co jest przyczyną i teraz mamy... Mam nadzieję, że jeszcze za jakiś czas, tym bardziej happy end.
Tak jest. No, ale to jakby ta moja historia, myślę, że jest taką często zdarzającą się historią, czyli można, nawet dobry lekarz może postawić nietrafną diagnozę, ale można się też często spotkać z tym, że właśnie to, co mówiłam wcześniej, że no tak pani ma, to normalne i z takim trochę zbyciem problemu. Pomyślałam sobie wtedy, że smutne jest to, że nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby też pójść prywatnie do lekarza i uzyskać drugą opinię, dodatkową pomoc. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy po prostu my, kobiety, dziewczyny też się uczyły o tym, jak działa nasze ciało i co powinno nas niepokoić, a co rzeczywiście jest normalne.
To prawda.
Więc chciałabym zacząć, Martyna, od takiego bardzo podstawowego pytania. Czy mogłabyś wymienić narządy kobiece i powiedzieć nam, jakie badania powinnyśmy w związku z ich funkcjonowaniem przeprowadzać i jak często?
Tak jest. No więc tak, no, ginekologiczne spojrzenie na kobietę to jest tak naprawdę kontrola narządów płciowych, które rozumiemy jako macicę, pochwę, narządy płciowe zewnętrzne, czyli srom, czyli to, co my widzimy z zewnątrz i wy jako pacjentki też, czyli to, co można sobie skontrolować samemu, gdzieś pooglądać w domu. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze oczywiście jajniki, jajowody, czyli wszystko to, co składa się na narządy płciowe wewnętrzne. Często ginekologom przypisuje się też kontrolę piersi, ze względu na to, że jest to no, taka mocno babska strefa, nie ukrywajmy. Natomiast z doświadczenia powiem, że w przeciągu naszego toku specjalizacji o tych piersiach my się nie uczymy za dużo. Jest to dosyć mocna domena chirurgiczna i radiologiczna. Wielu kolegów oczywiście wykonuje USG piersi. Natomiast my jako ginekolodzy, no powiedzmy podczas rutynowej kontroli powinniśmy te piersi zobaczyć, dotknąć, zbadać, ale przede wszystkim uczyć pacjentki, które do nas przychodzą, aby same badały te piersi co miesiąc. Ponieważ ja zawsze tłumaczę moim pacjentkom, które do mnie przychodzą, że one te piersi znają najlepiej na świecie. Są w stanie wychwycić wszystkie najdrobniejsze zmiany. My jako ginekolodzy oczywiście stosujemy takie badanie przesiewowe i to pewnie dlatego jest przypisywane naszej działce, no bo tak jakby kojarzy się troszeczkę z tą intymnością, kojarzy się z tym, że kobieta powiedzmy no pokazuje swoje najcenniejsze i najbardziej skryte fragmenty ciała podczas wizyty ginekologicznej, więc pewnie niejednokrotnie łatwiej jest jej pokazać również piersi niż na przykład specjalności chirurgicznej na przykład.
Albo lekarzowi rodzinnemu.
Albo lekarzowi rodzinnemu, dokładnie. Natomiast tak jak mówię, no oczywiście my piersi badamy, oglądamy, niektórzy koledzy wykonują też USG, natomiast w moim mniemaniu na pewno warto sobie do kalendarza wpisać comiesięczne badanie, samo badanie piersi. Jest bardzo dużo fajnych tutoriali na przykład, które pokazują, jak to robić poprawnie, na co być wyczulonym. Interesuje nas symetria tych piersi, kolor skóry, czy na przykład jest obecny lub nie jakiś wyciek z brodawki, czy ten wyciek jest no, jakiegoś dziwnego koloru, czy zapachu. To są wszystko rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. I jako pacjentki mamy tę świadomość tak naprawdę największą, bo swoje ciało obserwujemy codziennie. Najlepiej to samo badanie piersi uskuteczniać na początku cyklu, czyli w momencie, kiedy tkanka gruczołowa jest po prostu najmniej rozbudowana, bo wtedy najłatwiej po prostu wykryć te wszystkie takie nieprawidłowości, czyli jakieś zmiany grudkowate, takie powiedzmy dziwne nierówności na przykład pod pachą. To jest wtedy dobry moment na to, żeby być wyczulonym na wszelkie zmiany. No i oprócz tego oczywiście coroczne badanie USG piersi. Jeżeli rzeczywiście mamy ginekologa, który się w tym wyspecjalizował, który potrafi to robić, to jak najbardziej takie badanie powinno mieć swój opis, powinno mieć ocenę w skali BI-RADS, czyli po prostu skala, która tak naprawdę klasyfikuje to, te znaleziska, które lekarz zdiagnozuje podczas badania. Natomiast ja osobiście uważam, że jest to badanie trudne, wymagające dosyć dużo czasu i na przykład ja moje pacjentki proszę o wykonywanie tego badania przez radiologa. Po prostu uważam, że nasza działka jest dosyć spora i mamy dosyć spore pole do popisu w naszej branży ginekologicznej i jakby USG piersi zostawiam kolegom radiologom. Mhm. Poza USG piersi, czyli jakby co miesiąc samokontrola piersi, czyli badamy się same.
Od którego roku życia powinniśmy to robić?
Tak naprawdę to chodzi o nawyk, więc im szybciej, tym lepiej. W momencie, jeżeli dziewczynka zaczyna miesiączkować, to jest to myślę dobry moment, żeby sobie gdzieś tam z tyłu głowy zapisać, że fajnie jest mieć kontrolę nad piersiami. To nic nie kosztuje, nic nie boli, nie jest jakieś krępujące, no bo dziewczyna, nastolatka robi to po prostu przy okazji, nie wiem, wieczornej toalety, przed lustrem. Tu chodzi o budowanie tak naprawdę nawyku, który gdzieś tam może być pomocny w przypadku, gdyby jakieś zmiany się pojawiły. Więc to a propos samokontroli. No USG piersi powiedzmy raz do roku. No i radiolodzy również mówią o tym, że powyżej 39 roku życia fajnie do tego USG piersi dołączyć mammografię.
Bardzo bolesne badanie.
No nieprzyjemne rzeczywiście, ale ani jedno, ani drugie, w sensie ani USG, ani mammografia nie są badaniami idealnymi. Czyli najlepiej je po prostu wykonywać właśnie od określonego roku życia, od określonego wieku naprzemiennie lub jednoczasowo, wtedy po prostu jesteśmy przebadane tak naprawdę wzdłuż i wszerz, bo tak jak mówię, no jedno badanie bardziej skupia się na powiedzmy innych zmianach, drugie na jeszcze innych, a poza tym w zależności też od budowy piersi, czy te piersi są małe, czy duże, czy bardziej tłuszczowe, czy bardziej gruczołowe, to też w pewien sposób dopasowujemy jak gdyby do odpowiednią diagnostykę. Tu na pewno pomocne jest wsparcie właśnie radiologa, który widząc gruczoł piersiowy i widząc naszą budowę potrafi też fajnie dopasować to badanie, więc...
Okej, no poza tym, okej, dobra, ono boli, no bo to mammografia polega...
Takie trochę miażdżenie tej piersi sprzętem, można powiedzieć, ale no...
Tak sobie myślę, że wiesz, gdyby, ponieważ żyjemy w patriarchalnym świecie, to że gdyby mężczyźni musieli takie badanie przechodzić raz w roku, to na pewno by znaleźli jakąś inną metodę na to mniej bolesną. Ale słyszałam też, że trochę pod to USG się rozwija też dzięki sztucznej inteligencji i że sztuczna inteligencja jakby uczy się rozpoznawać coraz lepiej właśnie te wyniki USG i dzięki temu dużo szybciej wykrywa zmiany.
To znaczy w ogóle w dobie AI uważam, że radiologia to jest jedna z takich specjalizacji, która nie mówię o radiologii inwazyjnej powiedzmy takiej, gdzie faktycznie ważny jest czynnik ludzki, ta czułość, specyfika, ale uważam, że radiologia to jest jedna z tych dziedzin, które mogą dość szybko być zastąpione przez sztuczną inteligencję. Ze względu na to, że jakby te systemy bardzo szybko uczą się właśnie obrazów, bardzo uczą się wychwytywać niuanse, które ze względu na czynnik ludzki mogą zostać pominięte na przykład, no bo człowiek nie jest robotem i człowiek jest zmęczony, człowiek może gdzieś tam popełnić błąd, może czegoś nie zauważyć, oko to jest subiektywny radar tak naprawdę. Natomiast komputer uczy się schematów, uczy się szablonów i jeżeli coś mu w tym szablonie nie pasuje, no to nawet jeżeli będzie to załóżmy artefakt lub po prostu taka no, zmiana osobnicza, no to zwróci na to uwagę. Więc faktycznie radiologia jest taką dziedziną ciekawą, która no w naszych tutaj dziedzinie po prostu ogólnie szeroko pojętej medycyny może faktycznie być wspierana przez sztuczną inteligencję z dużym powodzeniem. Oczywiście to musi minąć troszeczkę czasu, no bo komputery też muszą się nauczyć po prostu tych wszystkich niuansów, odstępstw i tak dalej, ale jest to faktycznie przyszłość.
Jasne i myślę, że to też jest taki pierwszy krok, że ta sztuczna inteligencja zrobi taki odsiew, jakby przesiew, tam coś wyłapie, a potem wiadomo i tak specjalista będzie musiał to ocenić. Okej, czyli...
No i później tak, to co widzimy my, ginekolodzy, za pomocą aparatu USG, no to jest macica, jajowody, jajniki. Może tak, idąc od góry piersi powiedzmy, a idąc od kolejnych kroków powiedzmy podczas wizyty ginekologicznej i badania chociażby na fotelu ginekologicznym, no to jest oglądanie z zewnątrz, tak? Narządów płciowych zewnętrznych, krocza, okolic też odbytu, no bo to też gdzieś tam To znaczy tam też mogą pojawiać się różne zmiany, które my ginekolodzy jesteśmy w stanie wychwycić. No i ocena, powiedzmy, wyglądu, ocena, ale nie pod kątem stricte estetycznym, tylko chorobowym. Jest dużo też dziewczyn, które gdzieś tam na przykład krępują się tym, że nie wiem, nie zdążyły się ogolić, albo panie w ciąży, które ze względu na duży brzuszek no nie są w stanie tak się wydepilować, jakby sobie tego życzyły. Pamiętajcie dziewczyny, że dla nas to nie jest ważne. To znaczy rozumiemy to, że dla was to jest ważne, ale my nie oceniamy was w kontekście fryzury. Dokładnie. Tylko zwracamy uwagę na ewentualne odstępstwa od normy, czyli czy skóra wygląda w porządku, czy nie ma jakichś zmian, owrzodzeń, powiedzmy, czy nie jest zaczerwieniona, czy nie ma jakichś strupków, pęcherzyków, czegokolwiek, co by skłaniało nas do rozpoznania, powiedzmy, jakiegoś stanu chorobowego. I to jest ten pierwszy etap u kobiet, które też mają problemy natury gdzieś tam estetycznej, czy powiedzmy jakiś dyskomfort, to oczywiście też jest to dobry moment, żeby o tym powiedzieć, no bo jeżeli jest nam zgłaszany problem, to oczywiście też staramy się dojść do tego, co jest jego przyczyną. Następnie kolejnym etapem jest badanie wnętrza, czyli pochwy, waginy. I tu cała książka, Biblia waginy, tak? Zakładamy wziernik, czyli taki plastikowy sprzęt, który wygląda trochę jak dziób kaczki. Tak by można było go określić, jeżeli nie widzimy się, tylko słyszymy, więc tak to mniej więcej wygląda. No i tym ziernikiem, oczywiście dopasowanym rozmiarem do, powiedzmy, no, możliwości anatomicznych, zaglądamy do środka i tam oglądamy wnętrze pochwy, czyli rodzaj wydzieliny, rodzaj, powiedzmy, stan błony śluzowej, czy jest zaczerwieniona, czy również ma jakieś niepokojące zmiany na sobie, objawy. Dochodzimy do szyjki macicy, która jest takim, powiedzmy, fragmentem macicy widocznym w badaniu zewnętrznym. No i to jest też moment, w którym pobieramy badanie cytologiczne, które jest bardzo ważnym badaniem i kolejnym, o którym chciałabym powiedzieć z perspektywy profilaktyki. Mhm. No bo jest to badanie absolutnie must have, must do, to do i w ogóle bardzo, bardzo ważne w takim, nazwijmy to, kalendarzu, babskim kalendarzu dbania o siebie. Mm-hmm. Jest to badanie, no można z mojego punktu widzenia, dość nieprzyjemne ze względu na ten wziernik po prostu. Ja zawsze gdzieś tam informuję pacjentki w momencie zakładania wziernika, że będzie takie uczucie troszeczkę rozpierania, takiego trochę, no takiego po prostu dyskomfortu związanego po prostu z rozchylaniem tego wziernika, żeby dobrze tą szyjkę uwidocznić. Tam moment pobierania jest takim trochę tępym odczuciem takiego właśnie jakiegoś, no, dziwnego głaskania, powiedzmy, ale to nie jest jakieś super przyjemne, ale też nie jest jakieś mocno bolesne. No i cytologia to bardzo, bardzo, bardzo ważne badanie, które powinniśmy robić tak naprawdę co rok, a po 30 roku życia, w momencie, jeżeli, to znaczy tak, generalnie badamy się co rok, natomiast mówimy tutaj o cytologii tej klasycznej, takiej pobieranej na szkiełko, natomiast mamy bardzo fajne narzędzie, które zwiemy cytologią płynną, które jest nieco bardziej dokładne, a jeżeli poszerzymy je o badanie w kierunku wirusa HPV, no to w ogóle staje się takim naprawdę game changerem, jeśli chodzi o diagnostykę chorób szyjki macicy i profilaktykę raka szyjki macicy. I wtedy takie badanie, jeżeli oczywiście wszystko jest w porządku, czyli no, nie mamy żadnych zmian dysplastycznych na szyjce, jeżeli nie jesteśmy nosicielkami wirusa HPV, to wtedy takie badanie możemy nawet robić co 3 lata.
Jak robimy tą płynną?
Jak robimy płynną z HPV-em.
Okej.
Okay. Bo sama cytologia klasyczna na szkiełko i cytologia płynna, to uważam, że warto sobie gdzieś tam zakodować, żeby to było badanie jednak raz do roku.
Okay.
Natomiast co-testing, czyli cytologia płynna z HPV-em, wtedy różne rekomendacje tutaj mówią, że można, jest to możliwe, żeby wykonywać to badanie co 3 lata. Natomiast powiem tobie, że z doświadczenia swojego i rozmów z pacjentkami, gdzieś tam ta świadomość tego badania co rok jest na tyle utrwalona, że nawet jeżeli tłumaczę pacjentkom, że jest taki mechanizm, jest taki złoty standard i jest to rekomendowane przez towarzystwa, to mimo wszystko dziewczyny mają takie poczucie, że jednak ta cytologia co rok to jest to i wolą się trzymać tego, bojąc się, że coś przeoczą. Także...
No i to jest super, myślę, podejście. Słuchajcie, no robimy przegląd samochodu co roku.
Trochę można to tak porównać. To
powinniśmy sobie też sprawdzać to zdrowie, bo czasem możemy tego po prostu nie wyłapać, a to ratuje życie. I tak samo do dentysty się idzie raz w roku i może to nie są najprzyjemniejsze momenty, ale one trwają chwilę, a mogą nas uratować, nie?
Po stomatologów, ja zawsze właśnie robię taką cichą ankietę u siebie w gabinecie, bo bo podobno ginekolodzy bardzo konkurują ze stomatologami o miano najgorszego lekarza. I zawsze właśnie pytam dziewczyny, czy są team stomatolog, czy team ginekolog. I większość jednak jest team stomatolog i wolą jednak borowanie od cytologii, więc...
Wow.
Więc no naprawdę, naprawdę. Ja jestem team ginekolog, wolę zdecydowanie cytologię, ale to pewnie przez zboczenie zawodowe.
Ale oba są ważne. Dzisiaj jesteśmy team ginekolog.
Tak jest.
A słuchaj, bo już wspomniałaś właśnie o tym wirusie HPV. To jest wirus, który powoduje właśnie raka szyjki macicy. Czy mogłabyś powiedzieć coś więcej o szczepionkach? Bo o ile cytologia, myślę, jest taką już trochę weszła do mainstreamu takiej wiedzy, że no właśnie tak jak mówisz, że już trochę się utrwaliło, że te raz w roku powinniśmy się na takie badanie wybrać, to jak jest ze szczepionkami?
Szczepionki, rewelacja. Ja jestem typowy osobnik proszczepionkowy. Zawsze zachęcam do, promuję szczepionki i uważam, że nasza rola ginekologów w tym polu i w tym zakresie jest ogromna i ta edukacja jest bardzo, bardzo ważna. Nie ma jak dla mnie górnej granicy wieku, jeśli chodzi o szczepienie przeciwko HPV, a obecnie możliwe są szczepionki nawet dzieci od 9 roku życia, bo od tego momentu szczepionki są nawet refundowane. A w programie narodowym, w programie bezpłatnych szczepień, no, mamy grupę dzieciaków 12-13 lat. I uważam, że to jest rewelacja i dodam chłopcy i dziewczynki.
A.
W sensie zawsze uważano, że dziewczynki, to znaczy może nie uważano, ale takie przeświadczenie, że tylko dziewczyny, absolutnie nie, szczepimy i chłopców i dziewczynki, ponieważ tylko w ten sposób jesteśmy w stanie uzyskać tą odporność populacyjną, no bo to, że szczepimy dziewczyny, fajnie, natomiast pamiętajmy, że wirus HPV również powoduje zmiany chorobowe u chłopców, ale przede wszystkim już w takim bardzo, bardzo zaawansowanym stadium, natomiast mogą oni po prostu być no, przekaźnikami tak, wirusa, no bo wirus przenosi się drogą płciową.
Mhm.
Tak samo zawsze myślano, że jeżeli się rozpocznie współżycie, no to już nie warto się szczepić. Absolutnie nie. Mamy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo genotypów wirusa. Nawet jeżeli gdzieś tam wcześniej w historii, powiedzmy, no złapałyśmy tego typu infekcje, no to warto się zaszczepić chociażby po to, żeby się ustrzec przed innymi genotypami i aby nie złapać innego po prostu rodzaju tego wirusa. Oczywiście szczepionka nie jest szczepionką terapeutyczną, czyli w momencie, jeżeli powiedzmy mamy jakiś specyficzny rodzaj wirusa, który jest też którym powiedzmy się szczepimy, to ten konkretny rodzaj wirusa nie zostanie przez tą szczepionkę uleczony. Ale nasz organizm dostaje taki booster, taki bodziec immunologiczny i jest bardziej skłonny do tego, żeby radzić sobie z innymi infekcjami i pobudzić po prostu odporność, no bo z jakiegoś powodu do tej infekcji doszło. Być może właśnie z powodu jakiegoś spadku odporności.
Okej, okay. To jest mega ważne, co mówisz, bo ja też się spotkałam z takim przekonaniem, że no dorosłych właśnie kobiet, że no ja tak na to się nie szczepię, bo to jest najbardziej skuteczne, jak się ma kilkanaście lat.
Nie, to znaczy powiedzmy tak, jest to o tyle skuteczne, że mamy raczej pewność, że wcześniej nie miałyśmy styczności z tym wirusem, więc po prostu nie jesteśmy nosicielkami tego wirusa.
Okej. Okay.
Po prostu dlatego, więc jakby generujemy odporność na te wszystkie genotypy, które są w tej szczepionce obecne. I być może jakąś odporność krzyżową, która pomoże nam w pewien sposób zwalczyć powiedzmy inne. Ale to nie chodzi o skuteczność w tym momencie, bo skuteczność jest cały czas taka sama, tylko bardziej chodzi o to, że jesteśmy tak jakby czyste wchodząc w tą szczepionkę przed rozpoczęciem współżycia. Absolutnie rozpoczęcie współżycia, a nawet bycie no, nosicielką czy jakaś zaszła wcześniej w historii infekcja tym wirusem absolutnie nie dyskwalifikuje nas od szczepienia. I tak jak mówię, no warto zachęcać do tych szczepień i kobiety i mężczyzn, ponieważ, co jest też ciekawe, nie ma żadnych zwalidowanych badań na obecność wirusa u mężczyzn. W ogóle to jest ciekawe, bo o ile badanie cytologiczne i ten co-testing, czyli badanie, które wygląda dokładnie tak samo, tylko po prostu inne metody pozwalają na wyodrębnienie jeszcze właśnie struktur wirusa jak gdyby w tym wymazie cytologicznym. I to jest w zasadzie diagnostyka, która, znaczy na tym polega diagnostyka tego wirusa. To u mężczyzn no, nie ma tak naprawdę takich badań czy profilaktyki, które mogłyby tą infekcję wychwycić. Dlatego tak ważne jest również namawianie ich do szczepień, ponieważ w pewien sposób buduje to taką odporność populacyjną. Powiem tobie jeszcze, bo to jest temat ogólnie rzeka, o tym można by nagrać osobny podcast tak naprawdę. Często też spotykam się z takim przekonaniem w gabinecie, że na przykład mam stałego partnera, więc teoretycznie nie potrzebuję tego szczepienia. Ja nie podważam absolutnie tutaj stałości partnera, ale życie pisze naprawdę, naprawdę różne scenariusze i no od, nie wiem, jakichś chorób, po tragedie, po powiedzmy różne, no nie ukrywajmy, z jednej i z drugiej strony skoki w bok, no bo to się przecież zdarza i może się zdarzyć. Więc do posiadanie stałego partnera nie jest jakby gwarantem, że tego wirusa w przyszłości, w kolejnych latach nie złapiemy, bo tak jak mówię, no różne życie pisze scenariusze, więc warto się po prostu egoistycznie zabezpieczyć na wszelkie możliwe opcje.
No plus tak jak mówisz, wspieramy też tą odporność populacyjną, to jest też ważne. Ej, a teraz trochę nie wiem, czy nie robię głupiego pytania, ale to jest ten sam wirus, który powoduje opryszczkę taką na ustach zimno?
Nie. Wirus opryszczki to jest HSV, a wirus brodawczaka ludzkiego odpowiedzialny za raka szyjki to jest HPV.
Okej, dobra.
Brzmi bardzo podobnie, ale to nie to samo.
Okej, no dobra. Czy jeszcze coś tutaj chciałabyś dodać do tej profilaktyki?
Piersi, cytologia i coroczne badanie ginekologiczne po to, żeby ocenić macicę, jajniki i to, czego nie widać gołym okiem.
Okej.
Może tak.
Dobra.
I taka coroczna kontrola ginekologiczna. Myślę, że jest okej.
Okay. Dobra, i ja bym tutaj jeszcze dorzuciła tarczycę. Co prawda to nie jest ginekologia, ale też wielu ginekologów się specjalizuje w endokrynologii i tarczyca jest też takim organem, powiedzmy, nietypowo kobiecym, bo mężczyźni też mają tarczycę, prawda?
Tak.
No, ale na nas, na kobiety ta tarczyca może mocno wpływać i też może powodować zaburzenia hormonalne, które potem wpływają na nasze zdrowie ginekologiczne i... Także tu oprócz do ginekologa, jeszcze do endokrynologa warto skoczyć.
Tak jest. Zgadzam się z tym, tym bardziej, że tarczyca jest takim bardzo wrażliwym narządem łatwo reaguje na wszelkie zmiany i wahnięcia, czy właśnie powiedzmy związane ze stresem, czy związane z spadkiem odporności. Także no jest też, powiedzmy, jeżeli w rodzinie występują choroby autoimmunologiczne, to też jest takim narządem, który łatwo dostaje po głowie po prostu i gdzieś tam też może się objawiać właśnie chorobami z autoagresji. Także jak najbardziej, tym bardziej jakby z mojego ginekologicznego punktu widzenia faktycznie często wykonywane badanie, chociażby w diagnozowaniu gdzieś tam nieregularnych miesiączek, w diagnozowaniu niepłodności. No faktycznie słuszna uwaga, warto też gdzieś tam tą tarczycę sobie raz po raz zbadać.
No. Zwłaszcza jak się też jest z tych roczników co Czarnobyl.
O, to właśnie, ja jestem z tego rocznika, pamiętam jak mama mi zawsze opowiada, że mnie tam poiła różnymi dziwnymi rzeczami i faktycznie zawsze miała takie jakieś odruchy, że mi tą tarczycę oglądała, badała i się bała, że coś tam będzie. Faktycznie rocznik 85, 86, to widzę też w gabinecie, że dużo dziewczyn z tych takim podobnym dla mnie wieku i gdzieś tam urodzone w tych latach, no mają problemy. Starczy, co na szczęście to są jakieś powiedzmy drobne odchylenia, nie jakieś poważne sprawy, ale no tarczyca, tak jak mówię, wrażliwy narząd i dostała po prostu po głowie w tym okresie wybuchów Czarnobylu.
Okej, dobra, a teraz mam takie trochę pytanie naprawdę podstawowe. Czy mogłabyś powiedzieć, na czym polega i jak wygląda cykl menstruacyjny?
Okej. Cykl menstruacyjny, z grubsza mówiąc, dzielimy na takie, powiedzmy sobie, trzy fazy. Faza miesiączki, nazwijmy to, no faza menstruacyjna bardziej naukowo, ale to jest po prostu okres, kiedy mam miesiączkę, czyli okres.
Dokładnie.
No i to w zależności od, powiedzmy, kobiety średnio, mówimy, że trwa od 5 do 7 dni, powiedzmy, takie krwawienie. To jest moment, kiedy błona śluzowa się po prostu złuszcza w postaci właśnie krwawienia miesiączkowego, kiedy no, jesteśmy w takiej fazie bardziej podkocowej, kiedy mamy ochotę się zaszyć z książeczką, z herbatką, raczej no, z racji samopoczucia i zjazdu hormonalnego po prostu mamy ochotę gdzieś tam na taki tryb właśnie bardzo, bardzo standby'owy i odpoczynek.
To jest początek cyklu?
Początek cyklu, tak. Pierwsze 5 do 7 dni, czyli ogólnie jeżeli pytamy o cykle, to za cykl uznajemy moment od pierwszego dnia miesiączki do kolejnego dnia do kolejnego pierwszego dnia jakby następnej miesiączki, nie? Czyli średnio 28, 30, 32 dni taki cykl trwa. Mhm. Pierwsza faza cyklu właśnie to jest menstruacja, czyli miesiączka i ten czas, kiedy się bunkrujemy pod kocem i mamy ochotę, żeby nikt nam w tym nie przeszkadzał. Mhm. Kolejna faza to jest faza folikularna, czyli faza, w której rośnie poziom estrogenu, faza, w której mamy tak chemicznie, naukowo, faza, w której dojrzewają komórki jajowe, w której właśnie dostajemy takiego wewnętrznego napędu. Jest to faza, kiedy czujemy się dobrze same ze sobą i coraz lepiej do magicznego momentu owulacji, ale jest to taki czas, kiedy mamy dużo pomysłów, jesteśmy kreatywne, ze względu na to właśnie, że rośnie poziom estrogenu i wtedy biologicznie przygotowujemy się na czas magiczny pik zwany owulacją, czyli po prostu jest wtedy fajny napęd do działania. W połowie cyklu, mniej więcej około 14 dnia, następuje pik wydzielania hormonów FSH i LH i jest to taki sygnał, kiedy dojrzała komórka jajowa opuszcza jajnik, następuje owulacja, czyli jest to tak zwany szczyt płodności.
Wtedy wyglądamy super.
No wtedy jest najlepiej, wtedy po prostu nasze feromony po prostu pączkują jeden za drugim i roztaczamy wokół siebie aurę atrakcyjności, jesteśmy po prostu super power kobietami, widzimy się w lustrze po prostu w najlepszej odsłonie i jest w ogóle bomba, no bo jest to naturalna, jest to po prostu no natura jest genialna i ona po prostu w ten sposób daje sygnał płci przeciwnej, że teraz jesteśmy ready, możemy działać i produkować potomstwo z czysto biologicznego punktu widzenia. Także i to jest mniej więcej właśnie połowa cyklu. I teraz ważne jest to, że u niektórych kobiet, których na przykład cykle są dłuższe, ta pierwsza faza może ulec wydłużeniu. Natomiast druga faza od momentu owulacji do wystąpienia miesiączki jest zawsze stała i trwa zawsze 14 dni. I ta druga faza właśnie od owulacji do wystąpienia kolejnej miesiączki to jest faza lutealna. W tej fazie rośnie poziom progesteronu, czyli hormonu, który przygotowuje nas na domniemaną ciążę, bo gdyby doszło do zapłodnienia w momencie owulacji, wtedy organizm jest przystosowany do przyjęcia zapłodnionej komórki jajowej. No i jest to moment właśnie, w którym rośnie poziom progesteronu, czyli hormonu odpowiedzialnego za utrzymanie ewentualnej potencjalnej ciąży. Pod koniec tej fazy, znaczy na początku powiedzmy czujemy się w miarę okej, natomiast później wkracza nasz ukochany PMS, czyli moment, w którym ogólnie nie podchodź, nie denerwuj mnie, nic nie mów do mnie i po prostu nie dotykaj, czyli moment drażliwości, ogólnego podirytowania, takiego poczucia... No niestety mniejszej samooceny, uczucia powiedzmy gdzieś tam opuchnięcia, drażliwości i taki moment, który faktycznie nie jest jakiś bardzo mocno pożądany, no ale kończący się właśnie menstruacją, czyli rozpoczęciem krwawienia. To jest po prostu moment, w którym jeżeli nie dojdzie do ciąży, to następuje znowu złuszczanie nadbudowanej błony śluzowej macicy i wystąpienie miesiączki i znowu cykl się powtarza.
Okej.
Tak to mniej więcej wygląda.
I wiesz co, chciałam powiedzieć, że właśnie a propos tej książki Macica, to ta autorka tutaj tak pięknie odczarowuje to, bo wydaje mi się, że mamy mocno tak wbudowane przeświadczenie właśnie, że okres jest okropny, jest najgorszy, w ogóle, no wiadomo, że nie jest fajny, tak, no bo kto lubi krwawić, come on. A do tego jeszcze są skurcze tej macicy, kiedy ona się właśnie oczyszcza, więc to po prostu nie jest przyjemne. Natomiast właśnie autorka tutaj tak pięknie o tym pisze, tak odczarowuje to, że to jest w ogóle magia, nie? Że macica to jest taki samooczyszczający się i odradzający się w zasadzie co miesiąc, właśnie w jakimś takim cyklu miesięcznym, też cyklu księżycowym. Taki narząd
mądry, bym powiedziała.
Mega mądry. Ciałko jest bardzo, bardzo mądre.
Plus, no, przepraszam.
Tam się też dzieje ta magia w ogóle w całym tym cyklu, nie? Że właśnie ta komórka jajowa gdzieś tam opuszcza ten jajnik, wędruje sobie przez jajowody i że to się wszystko dzieje na takim autopilocie, no bo umówmy się, że większość dziewczyn nie obserwuje faz księżyca. Też możemy nie być zgrane z fazami księżyca, ale no ja przynajmniej należę do tych osób, która które nie czują owulacji. Nigdy nie czułam, żeby coś się działo w moich jajnikach. Zawsze też dziwiłam się, dlaczego mam taki zły humor i chociaż miesiączkuję od dawna, co miesiąc byłam zdziwiona, że mam okres. Także gdzieś tam fajnie o tym pisze ta autorka, że po prostu dobrze by było tak pogodzić się z tym i przyjrzeć się temu, co się dzieje z naszym ciałem. Się tak zaakceptować to i zaobserwować, że to by było nam...
No, ciało dużo nam podpowiada, ale w ogóle nie wiem, czy słyszałaś też o tym. To jest w ogóle hit, że ciało kobiety i hormony i w ogóle organizm potrafi się zsynchronizować i na przykład jeżeli są dwie bardzo blisko żyjące ze sobą psiapsiłki, to one w pewnym momencie się synchronizują i dostają miesiączkę w tym samym czasie, czyli mają w tym samym czasie owulację,
tak.
W czasie są wszystkie fazy, także to jest w ogóle niesamowite, nie? Że dwa totalnie zewnętrzne organizmy, w żaden sposób niespokrewnione, nagle się tak regulują, że przez tą bliskość po prostu gdzieś tam następuje synchronizacja. To jest dla mnie hit.
To jest wspaniałe w ogóle. No, miałam tak wielokrotnie z przyjaciółkami, że mówiłam, o wiesz, dzisiaj dostałam okres i się okazywało, ej, ja też!
No, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, ja z punktu widzenia tutaj ginekologicznego nadal po prostu jestem pod wrażeniem potencjału macicy, no bo ona rośnie z człowiekiem w środku w ogóle, stanowi taki wewnętrzny, najbezpieczniejszy inkubator dla rozwijającego się płodu i w ogóle to, w jaki sposób ona jest w stanie się powiększyć i w ogóle do jakich rozmiarów i w ogóle później się znowu obkurcza, no to jest po prostu jakiś w ogóle cud natury, naprawdę, bo no jest to naprawdę niesamowity narząd z ogromnym potencjałem i w zasadzie no oczywiście główną rolą tego narządu jest stanowienie ochrony dla rozwijającego się właśnie płodu, zarodka, płodu dziecka za pomocą skurczów wydobycie go czy urodzenie go na świat zewnętrzny, no to jest w ogóle naprawdę coś niebywałego. A w kwestii w ogóle samego zapłodnienia, to też warto wspomnieć o tym, żeby pamiętać, że na przykład ważną funkcję mają również jajowody same w sobie, bo wiadomą rzeczą jest, że plemniki, które mają witki, są komórkami, które się poruszają i powiedzmy uczestniczą bardzo aktywnie w procesie zapłodnienia, to warto też wspomnieć o tym, że nasza kobieca strona też nie jest obojętna, bo to nie jest tak, że sobie komórka, wiesz, czeka i mówi, o fajnie, może ktoś do mnie dopłynie, a może nie, tylko jednak komórka jest uwalniana przez jajnik, a żeby z tego jajnika doszło do zapłodnienia, które najczęściej następuje w bańce jajowodu. Bardzo ważną rolę pełnią strzępki jajowodu, które tą komórkę jajową po prostu wychwytują, a następnie same rzęski w jajowodzie powodują przesuwanie tej komórki jajowej w stronę właśnie miejsca zapłodnienia, a później jak już dojdzie do tego zapłodnienia, to te same rzęski takim ruchem perystaltycznym, takim tak zwanym robaczkowym, przesuwają tą zapłodnioną komórkę jajową do światła macicy, więc tu jest w ogóle, wiesz, jeden do jeden, nie? To nie jest tak sobie, że plemniki biegną i komórka sobie czeka jak na, po prostu, wiesz, posiedzeniu, o fajnie, może ktoś się nadarzy, a może nie, tylko też kobiece ciało tutaj wykonuje dobrą robotę.
No to jest super właśnie, że o tym mówisz, bo tutaj właśnie Lia Hazard też o tym pisze w tej książce Macica, że to, o czym mówisz, to co opisałaś, to się tak wiąże z takim stereotypem właśnie aktywnej strony męskiej i tej biernej kobiecej. Tymczasem nauka właśnie pokazuje coś innego, że obie te strony są aktywne. I jeszcze na dodatek właśnie w tej książce Macica jest opisane, że też jest aktywna rola szyjki macicy, która przechowuje plemniki i uwalnia je w momencie, kiedy ta komórka jajowa jest gotowa.
Tu bardziej chodzi po prostu o odpowiednie pH i odpowiednią strukturę śluzu szyjkowego, czyli rzeczywiście plemniki po ejakulacji, po wytrysku są zdeponowane w pochwie, w okolicy szyjki macicy. One same mają też mechanizmy, które troszeczkę neutralizują kwaśne pH pochwy, ale z zasady ten taki śluz najłatwiejszy do przeniknięcia przez te plemniki jest właśnie w okolicy połowy cyklu, kiedy jest troszeczkę bardziej zasadowy i bardziej po prostu przychylny dla tych komórek i ułatwia faktycznie przesuwanie się ich w kierunku komórki jajowej.
Mhm. Jeszcze raz chciałam polecić tą książkę. macica, bo ona opowiada o tym, co ten narząd potrafi, ale też jakby dementuje, czy rozbraja, czy wiele mitów, opowiada też wiele historii. Wciąż mówi się o tym, że kobiece ciało to taka tajemnica niezbadana. Rzeczywiście mniej się robi badań, jesteśmy trochę ofiarami tego jako kobiety, że rzadziej kobiety biorą udział w badaniach medycznych, też kobiety w ciąży no rzadziej uczestniczą w jakichś badaniach. Nie robi się tego po prostu ze względu na obawy, tak, związane z tym rozwijającym się płodem. No ale jest to duża niedogodność dla kobiet w ciąży, że nie mogą brać wielu leków na przykład, bo w ciąży je badań. No i wiadomo, że macica jakby głównie kojarzy nam się właśnie z byciem matką. Sama nazwa jakby tutaj to pokazuje. W tej książce jest mowa też właśnie o tym, jak to mężczyźni diagnozowali różne choroby typu histerię.
Histerektomia, czyli pozbawienie histerii, czyli macicy, nie?
Tak.
Czyli bez macicy kobieta nie będzie miała głupich pomysłów i wahań nastroju, a to jest akurat bzdura, bo za różne poziomy, nastroje i tak dalej, to akurat odpowiedzialne są bardziej jajniki i wydzielanie hormonalne jajników, a sama macica, no jeżeli, no jakby nie uchroni nas przed różnymi humorami, także to, no ale to są faktycznie metody dawno, dawno, dawno historyczne, nie? Ale rzeczywiście histerektomia, czyli wycięcie macicy, z greckiego macica histeria, czyli pozbawienie tutaj narządu, który jest odpowiedzialny za złe nastroje.
A to jest właśnie to błędne przekonanie, nie? A powiedz mi, kiedy się wykonuje histerektomię? Jakie są wskazania do wycięcia macicy?
O, to już jest też temat rzeka, bo tak naprawdę no muszą być jakieś, powiedzmy, solidne przesłanki ku temu, że zachowanie tego narządu może po prostu zagrażać zdrowiu lub życiu. Nie wycina się macicy tak po prostu dla widzimisię, bo nie wiem, komuś nie pasują, powiedzmy, miesiączki. No nie jest to wskazanie do wycięcia macicy. Jest dużo innych metod, którymi możemy sobie, dzięki którym możemy sobie poradzić z różnymi schorzeniami. Natomiast no, na pewno bezwzględnym wskazaniem do wycięcia macicy jest po prostu rak, na przykład błony śluzowej macicy, lub rak szyjki macicy, lub duże mięśniaki, które po prostu no, uniemożliwiają normalne funkcjonowanie tego narządu i wpływają na bardzo obfite krwawienia, które mogą się wiązać z, no, po prostu z taką przewlekłą niedokrwistością u kobiety.
A skąd się biorą te mięśniaki? Czy jest jakiś powód?
Wiesz co, może być to predyspozycja genetyczna, że gdzieś tam w rodzinie, powiedzmy, jest jakaś tendencja do tego typu schorzenia, ale tak naprawdę jest to guz, który powstaje no, z tej samej tkanki mięśniowej, która jest w macicy. Jest to po prostu jednostka chorobowa, którą no tak naprawdę powiem szczerze, że nie wiem.
Też mi się wydaje, że właśnie nie wiadomo, że trochę jedni mają, inne osoby nie mają i że po prostu trzeba też to badać, nie?
Jak najbardziej. Na tym, znaczy właśnie badanie to takie coroczne USG, no pozwala zdiagnozować obecność tych mięśniaków i monitorować rozwój tych mięśniaków. Natomiast no rzeczywiście spotkałam się z takim, jakby obserwacje moje faktycznie dały mi do myślenia, że gdzieś tam w rodzinie jest jakaś tendencja na przykład do występowania tego typu zmian i często jak dopytuję, no to u mamy były tego typu zmiany, u siostry i tak dalej, i tak dalej. Także tak bym to określiła, jako może nawet właśnie predyspozycję.
Okej, czyli porozmawiać z mamą, z babcią.
Zawsze warto, bo to też w kontekście na przykład występowania menopauzy, w jakim wieku u mamy, u babci wystąpiła, czy zdarzały się takie właśnie no, wcześniejsze wygasanie czynności jajników, czy przede wszystkim, czy zdarzały się nowotwory piersi głównie, bo to jest nowotwór, który jest dziedziczony rodzinnie, znaczy jest za to odpowiedzialna genetyka, o może tak. Także no, zawsze warto mieć jakąś tam orientację a propos różnych schorzeń, które w rodzinie występują. Mhm.
Chciałabym jeszcze zapytać o endometriozę. Wydaje mi się, że to jest taka choroba, o której ostatnio zaczęło się bardziej mówić, ale że wciąż ona jest taka mało właśnie zbadana.
To znaczy, nie, to nie jest w sumie choroba, która jest mało zbadana, bo w obecnym stanie medycyny i gdzieś tam doniesień mamy dosyć sporą wiedzę na ten temat, tylko bardziej chodzi o jej taki szeroki wachlarz objawów, który nie do końca zawsze jest specyficzny. Więc tu bardziej chodzi o to, że my mamy wiedzę na temat tej choroby, ale często pacjentki borykające się z tą chorobą tak trochę się tułają od lekarza do lekarza, bo po prostu mają nie zawsze specyficzne objawy albo nie są do końca, powiedzmy, dopytane o objawy, które mogłyby na tą chorobę wskazywać. I wiemy, jak sobie z nią radzić, wiemy, jakie leki wprowadzać, wiemy, mamy różne schematy i rekomendacje, także jest to choroba znana nam bardzo dobrze, tylko problemem jest bardziej ta taka niespecyfika objawów.
Czyli trudno jest ją zdiagnozować.
Trudno jest po prostu w pierwszej kolejności przypisać wszystkie cechy endometriozie, bo objawy są takie, które mogą pojawiać się również w innych chorobach. Więc nie zawsze kobieta, która ma dolegliwości typowe dla endometriozy, w pierwszej kolejności na przykład trafia do ginekologa, lub jeżeli rzeczywiście nawiązujemy tutaj do tych stwierdzeń, że taka uroda i tak już musi być, często są gdzieś tam, no bo rzeczywiście też z moich obserwacji wynika, że zdarzają się takie opinie, że, no, że miesiączka ma boleć, że rzeczywiście plamienia, krwawienia czy bolesne współżycie to jest coś, co powinno być akceptowalne i one po prostu mimo tych objawów zamykają się w tym pacjentki, w sensie, że to nie jest nic jakiegoś szczególnego i po prostu ten moment do diagnozy się odwleka.
Czyli to nie powinno tak być. Nie powinno nas boleć. I jeżeli jest ból, to jest przyczyna, że jakby jest jakaś przyczyna tego bólu i trzeba jej szukać.
Tak, miesiączki, które wyłączają z życia, które powodują, że nie jesteśmy w stanie, ja nie mówię tu o
złym samopoczuciu,
ale miesiączki, które po prostu no, uniemożliwiają nam wyjście z łóżka, które są wyłączające nas z normalnej gdzieś tam, powiedzmy, aktywności i ze względu na obfitość, i ze względu na bardzo silne dolegliwości bólowe lub dolegliwości, które nie reagują na takie, wiesz, podstawowe leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, no powinny nas skłaniać gdzieś tam do szukania pomocy. Tak samo, jeżeli mamy, powiedzmy, bolesne oddawanie moczu albo bolesne oddawanie, no, wypróżnienia bolesne lub bolesne współżycie, no to są objawy, które po, powiedzmy, takiej szczegółowej rozmowie mogą nas skłaniać do pójścia w stronę diagnostyki właśnie endometriozy. Nie? I to są takie trochę czerwone flagi, natomiast wiesz, bolesne oddawanie moczu, no taka pacjentka nie zawsze od razu trafi do ginekologa. Czasami w pierwszej kolejności gdzieś tam lekarz rodzinny. Bolesne oddawanie stolca, no to powiedzmy
gastrolog.
No na przykład, albo dietetyk, tak? No bo będzie szukała gdzieś tam przyczyny w złej diecie. To jest taka choroba bardzo multidyscyplinarna, nazwijmy to.
No właśnie, na czym ona polega?
Ta choroba?
Mhm.
Polega na tym, że komórki błony śluzowej macicy są poza macicą, czyli reagują hormonalnie, no bo podczas miesiączki komórki reagujące i receptory reagujące na hormony, tak po prostu bardzo prosto mówiąc, no ulegają obkurczaniu po to, żeby właśnie wydalić tą złuszczającą się krew miesiączkową. Czyli w momencie, jeżeli mamy receptory obecne na estrogeny w komórkach rozsianych w miednicy, to wszystkie te komórki reagują na te estrogeny, czyli one wszystkie tak niejako się kurczą i powodują ten ból. Rozumiesz?
Mhm.
Nie sama macica, tylko te komórki, które są również gdzieś tam w otrzewnej, te, które są na przykład w szczepy tych komórek obecne w jelicie czy na powierzchni jelita. To jest taka choroba, która tak naprawdę jest chorobą, która długi czas zajmuje zdiagnozowanie, ale też w przypadku już naprawdę bardzo zaawansowanego stadium rozwoju tej choroby i na przykład konieczności leczenia operacyjnego, to są naprawdę bardzo długie, wycieńczające operacje, które no niejako ja uważam, że można porównać z powodzeniem do takich operacji onkologicznych, no bo mogą się wiązać z wycinaniem na przykład fragmentu jelita, mogą wiązać się z wycinaniem fragmentu moczowodu. Także ważne jest właśnie uchwycenie tego na wcześniejszych stadiach, co nie jest proste, no bo początkowe stadia tej endometriozy, tej choroby mogą rzeczywiście nie dawać objawów, i mogą zostać gdzieś tam, no, ale z niczyjej winy, no po prostu niezauważalne, tak? Także...
Ale ból powinien być dla nas sygnałem zawsze, że coś...
Ból zawsze, ból, tak. Jest to takie, no nazwijmy to, głupio to zabrzmi, ale takie szczęśliwe narzędzie, które gdzieś tam powoduje, że no powinniśmy się zreflektować, że coś jest nie tak i otwiera nam ścieżkę chociażby do jakiejś diagnozy, no bo jeżeli już boli, no to znaczy, że coś jest nie tak i faktycznie no możemy wdrożyć jakieś próby leczenia zachowawczego, farmakologicznego i też na zasadzie trochę prób i błędów, co pomaga, a co nie, wysnuć odpowiednią diagnozę, bo nie zawsze pierwszym etapem, a właściwie odchodzi się od tego, pierwszym etapem nie jest operacja, tylko przede wszystkim właśnie próba leczenia gdzieś tam zachowawczego, no bo operacja też nie jest remedium, tak? No, po prostu mamy różne schematy, algorytmy, według których postępujemy, ale przede wszystkim właśnie te dolegliwości, ten dyskomfort, to wyłączenie z normalnego funkcjonowania powinno nas skłonić mimo wszystko do szukania przyczyny.
Patrzę właśnie na moją listę pytań i jest jeszcze ich trochę, ale rozmawiamy już około godziny, więc chyba chciałabym może tak wrzucić jeszcze te pytania na koniec.
Jak mamy połowę pytań, no to musi być part two tego podcastu.
Chyba tak, trzeba będzie nagrać drugą część, ale myślę, że chciałabym tak wrzucić po prostu jako powiedzmy zadanie domowe. Można po prostu dziewczyny przy następnej wizycie u ginekologa, ginekolożki dopytać o coś. Można sięgnąć właśnie do tych dwóch książek, o których rozmawiałyśmy dzisiaj. Chciałabym polecić profil Agi Szuścik. Myślę, że ona jest dosyć znaną influencerką już.
I książka ginekologicznie.
Właśnie, ona też napisała przecież książkę, więc warto się douczać w tym zakresie, bo my z Martyną chciałyśmy jeszcze porozmawiać a propos macicy o jej wypadaniu na przykład.
Tak jest. Co robi macica poza rodzeniem? Wypada.
Może wypadać. Może to ostatnie właśnie pytanie. Jak się przed tym ustrzec?
Powiem tak. Tutaj duża rola fizjoterapeutów uroginekologicznych, bo no macica faktycznie służy, ale jest pięknym narządem, który jest, no jak już wspomniałeś wcześniej, naszym pierwszym domem, właśnie w nawiązaniu do książki, ale no niestety pod wpływem ciąż, pod wpływem trybu życia, no czasami wyindukowane zaburzenia ze względu na otyłość, na dźwiganie ciężkich przedmiotów, też gdzieś tam genetyczne predyspozycje do zaburzeń, powiedzmy tutaj w kontekście kolagenu i innych tego typu struktur, no może wypadać i to się tak kolokwialnie mówi, że wypadnięta macica, ale tu chodzi po prostu o wszelkie i taki szeroki worek zaburzeń zwanych obniżeniem narządu rodnego, czyli po prostu takim zaburzeniem tego aparatu wieszadłowego i taką dysfunkcją przepony dna miednicy, czyli tego całego układu mięśniowo właśnie więzadłowego, który powoduje, że wszystko się jakby trzyma na swoim miejscu. Tutaj, tak jak wcześniej wspomniałam, wielka rola właśnie terapii uroginekologicznej i to jest bardzo ważna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę wszystkim nam, dziewczynom, kobietom i po porodach, i przed porodami, i w trakcie ciąży również, że warto sięgnąć po konsultację takiego specjalisty i warto wdrożyć gdzieś tam, a propos też profilaktyki, jakieś no chociażby ćwiczenia, które wzmacniają przeponę dna miednicy i w ogóle cały szereg zachowań, które nas przed tym mogą uchronić, bo no niestety, jeżeli już do takiego masywnego wypadania czy obniżenia narządu dojdzie, no to oczywiście możemy sobie z tym radzić i operacyjnie i no w dużej mierze operacyjnie, jeżeli rzeczywiście ten problem już jest taki bardzo mocno zaawansowany, ale możemy właśnie działać profilaktycznie i tą profilaktyką są właśnie różne ćwiczenia lub różne dobre nawyki i dobre zachowania, często super przekazywane przez terapeutów uroginekologicznych. Więc do tego bardzo gorąco zachęcam i przestrzegam przed trampolinami, bo to jest zabójstwo dla naszej przepony moczowo-płciowej i dla całego rusztowania, ponieważ ta taka dynamika ćwiczeń na trampolinach po prostu powoduje, że macica skacze góra-dół. No i te biedne więzadła po prostu są rozciągane siłą rzeczy i gdzieś tam tłocznia brzuszna przy skokach, przy tym parciu, na pewno nam nie ułatwia, więc...
Czyli to jest trening, który trzeba stosować z umiarem.
Z umiarem, tak. Natomiast ja jako ginekolog uważam, że jest tyle różnych fajnych innych rodzajów sportu, że ja jako ginekolog rzeczywiście tych trampolin nie polecam.
Mhm. Okej, okay, dobra. To myślę, że dałaś taką nam rzeczywiście wiedzę w pigułce o tym, jak zadbać właśnie o profilaktykę naszego zdrowia. Ja jeszcze wrzucę tutaj, że chciałyśmy jeszcze porozmawiać o w ogóle o opiece okołoporodowej. Chciałam ci zadać kontrowersyjne pytania o oksytocynę, którą się podaje przy porodzie. Chciałyśmy porozmawiać też o menopauzie. Chciałyśmy porozmawiać o ziołolecznictwie czy nasiadówkach, o syntetycznych macicach.
A fajnych tematów, więc Kasia, masz sama odpowiedź tutaj na dylematy, czy nagrywać dalej, czy nie. Ja jestem chętna, uważam, że jest bardzo dużo do pogadania w tym temacie, więc jeżeli tylko słuchacze, słuchaczki i osoby słuchające będą miały ochotę na część drugą, to nie widzę przeszkód, możemy się spotkać i dokończyć tematy.
Dobrze, to my zapowiadamy sequel w takim razie, na który będziemy się musiały umówić.
Ja doczytam co z tymi mięśniakami, bo mi zadałaś zagwozdkę w sumie, bo jakoś tak nigdy się nad tym nie skupiałam, ale powiem ci, że doczytam, bo w sumie sama się teraz zaczęłam nad tym zastanawiać, więc żeby nie pozostawić bez odpowiedzi, to odrobię zadanie domowe, słuchaj.
Dobra, także to będzie w następnym odcinku, który nagramy z Martyną. Zapowiemy go jeszcze, jak będzie się miał pokazać. W międzyczasie polecamy te dwie książki. Trzy w zasadzie, bo jeszcze wspomniałaś o książce Agi Szuścik.
Tak.
No i dziewczyny, pamiętajcie, że nie ma głupich pytań u lekarza, ale też uważajcie na internet, bo internet może zmylić czasem. Na różnych forach internetowych można się czasem nieźle zeschizować, więc zawsze warto dopytać specjalistki.
Tak jest, nie ma głupich pytań i to tylko jeszcze też, jak pozwolisz, wtrącę jeszcze dwa słowa, bo ważna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to taka właśnie uczciwa rozmowa z lekarzem i to, czego faktycznie być może w dzisiejszych czasach niekiedy podczas wizyt brakuje, to wnikliwa rozmowa i wywiad. I w dobie tego pędu i takiej presji, że wizyta trwa szybko, rachcia, że głównie badanie i ten fotel i te wzierniki i to USG najważniejsze na świecie, nie, 90% dobrej diagnozy to jest naprawdę dobra rozmowa. I nie bójcie się mówić, nie bójcie się pytać, rozmawiajcie i to co mogłabym zasugerować, żeby usprawnić ogólnie, bo to też takie pytanie miało paść, ale to muszę powiedzieć, to żeby rzeczywiście gdzieś tam w naszych, na przykład w naszym szkoleniu podczas studiów czy podczas specjalizacji wdrożyć taką dziedzinę trochę psychologiczną i jakby więcej takich zajęć z psychologii przemycić, właśnie komunikacja z pacjentem, umiejętność rozmowy, no bo nie każdy ma jakieś tam powiedzmy umiejętności miękkie, które pozwalają mu w sposób, nie wiem, czy delikatny, czy taki z wyczuciem zapytać o niekiedy intymne sprawy. I to niczyja wina, po prostu jesteśmy różni, mamy różne osobowości, lekarze są też różni. Czasami jednej pacjentce bardziej odpowiada taki stricte oschły lekarz, który pyta o to, o to, o to, a inna potrzebuje takiej po prostu bardziej rozmowy gdzieś tam emocjonalnej i powiedzmy bardziej takiej swojskiej, więc my też nie jesteśmy w stanie, jako że sami jesteśmy lekarzami z określonymi charakterami, utrafić we wszystkie tego typu zapotrzebowania i profil, nazwijmy to, takiej wizyty, ale to, co na pewno jest bardzo wskazane, to nauka komunikacji, żeby taka pacjentka po prostu miała poczucie, że może powiedzieć o wszystkim i może rozwiać swoje wątpliwości. I myślę, że tutaj głównie jest ten problem takiego niesmaku po takiej wizycie i powiedzmy uczucia, no czasami nawet jakieś traumy, że dziewczyna czy pacjentka czy kobieta została potraktowana przedmiotowo, bo zabrakło po prostu takiej ludzkiej rozmowy i wyjaśnienia po prostu na zasadzie partnerskiej dyskusji jakiejś kwestii. I to warto by było gdzieś tam usprawnić, po prostu wdrożyć do naszej takiej edukacji stricte medycznej również jakieś takie seminaria czy webinary, czy po prostu takie szkolenie psychologiczne po prostu, nie? Z komunikacji. I to myślę jest do zrobienia w tym temacie naszym.
Super, no myślę też, że to jest mega ważne, bo no to jest normalne, że przychodzimy do lekarza i też mamy jakieś swoje lęki czy obawy o swoje zdrowie, więc chcielibyśmy po prostu, chciałybyśmy być potraktowane po prostu z empatią, nie? I tego wszystkim życzę, żebyście znaleźli lekarza, lekarkę, z którymi będziecie mogli nawiązać dialog.
Oczywiście.
Martyna, wielkie dzięki za tą rozmowę i no, do usłyszenia.
No na to wygląda. Dzięki bardzo.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje. Zapraszają Kasia Hrobak i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.